Piotr Jacoń, dzień dobry, witam w Radiu Gdańsk. Ja wiem, że dzisiaj nie jest 8 marca, ale trochę w Gdyni Głównej Osobistej będzie Dzień Kobiet. Dlaczego? Bo Gdynia to ona, więc prawie kobieta, bo w tej Gdyni była ona, Franciszka Cegielska, a wczoraj 15. rocznica jej śmierci, ale w tej Gdyni także było onych mnóstwo fantastycznych, zaskakujących często i wbrew pozorom wcale nie bezimiennych kobiet, bo one z imienia i nazwiska znalazły się w książce, a właściwie znajdą w książce Kobiety Gdyni. Ta książka napisana przez nią. Znów kobieta, Małgorzata Sokołowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A pani ciągle flamenko tańczy?
Tak.
A i jak?
No, coraz lepiej.
Coraz lepiej? A miała pani czas na to flamenko, szukając kobiet gdyńskich?
No, zawsze się znajdzie czas, jeżeli się coś lubi.
I flamenko, i szukanie kobiet.
Lubię uczyć się flamenko, bo ja jeszcze nie tańczę, ja się ciągle uczę.
I uwielbiam
grzebać po różnych archiwach. Te dwie rzeczy sprawiają mi wielką przyjemność.
Dobrze, do grzebania za chwilę, bo to głównie o grzebaniu dzisiaj będzie, ale to co to znaczy ciągle się uczę flamenko?
No bo to nie jest taniec taki, którego można powiedzieć umiem.
No ale co pani umie? Tak, znaczy...
Ja się ciągle się uczę techniki, bo...
No ale występy przecież jakieś tam już
no
były.
Co roku mamy zawsze na zakończenie roku szkolnego, że tak powiem, mamy występy w teatrze miejskim, ale za każdym razem jest to inny taniec, za każdym razem coraz wyższy poziom, coraz trudniejsze układy, coraz trudniejsze stepy, teraz jeszcze dochodzą nam kastaniety, więc trzeba się naprawdę
Sokołowska
uczyć.
Sokołowska z kastanietami. Nie, to kiedy to można?
W czerwcu, dam znać.
A, no super. Ekstra. Ale to takie solowe w gruncie rzeczy jest.
Znaczy nie, my w grupie tańczymy. Solo tańczą naprawdę te, które już dobrze tańczą. A ja jeszcze ciągle w grupie.
Ale w pierwszym rzędzie.
No w pierwszym.
A, wiedziałem. Chociaż nie widziałem, ale tak myślałem. No to super. Dobrze, to do czerwca jeszcze kawałek. No kastaniety to bardzo kuszące. No dobrze, to między kastanietami były te kobiety gdyńskie. To jak to się zaczęło z nimi?
Bo o Gdyni, o historii Gdyni chyba się ciągle tylko mówi jako o historii mężczyzn.
Tam.
A o kobietach Gdyni mówiło się, że siedziały u Fangrata i piły kawę.
A to u Fangratowej siedziały.
A u Fangratowej to prawda? Już po wojnie. Nie, to nie, przed wojną Fangrat, rzeczywiście. Aha. Po wojnie, jak zginął jej mąż i syn, to ona próbowała ten interes jakoś ciągnąć po wojnie. No, ale to było tak niesprawiedliwe. I gdy czytałam codzienne gazety, po prostu aż mnie wzburzyła ta niesprawiedliwość. I chciałam pokazać...
Tak po kobiecemu.
Też, ale też obiektywnie. Tu ten pan próbuje imputować, że taka babska solidarność, a ja coś tam wyciągam. Tylko po babsku. Nie. Mhm. One naprawdę robiły mnóstwo bardzo fajnych rzeczy.
A nie, to ja wiem, domyślam się, ale zresztą nie tyle się domyślam, co nawet jestem po lekturze, bo mnie się
jest
już
pan
udało.
Pan pierwszym czytelnikiem.
No bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tę lekturę. Ale nie wiem właśnie, czy to jest do końca tak, że ta historia Gdyni pisana mężczyznami li tylko, no bo jak sobie myśleć o skojarzeniach z Gdynią, to jest chociażby Franciszka Cegielska.
To tak, ale to współczesna Gdynia. Mm-hmm. To Franciszka Cegielska rzeczywiście była kimś takim, kto tę Gdynię jakby przywrócił cywilizacji. Mm-hmm. Ale też mówiło się, że od Franciszka do Franciszki. Czyli od Franciszka Sokoła do Franciszki Cegielskiej. Że to był prawdziwy rozwój Gdyni. I znowu mamy na początku mężczyznę.
Faceta.
Tak.
Mm-hmm. No dobrze, ale... Tego, co pamiętam, we wstępie pani o tym pisze, to nie było takie oczywiste na dzień dobry, kiedy się pani zabrała za te kobiety, że to miało być aż tak, że to miało być 540 stron, że od zarania do teraz. To się samo trochę
Samo się, bo to jest zawsze u mnie w ten sposób, że ja po prostu zbieram materiały, bo coś mnie ciekawi. Mhm. Więc patrzę, co jest. No siedziałam parę miesięcy w bibliotece panowskiej, przeglądałam te codzienne gazety w zupełnie innym celu. I zaczęłam odkrywać tam właśnie kobiety, sprawozdania. One mi się nawinęły, no więc zaczęłam je jakby wyłuskiwać i śledzić. I jak już je zebrałam, to dopiero wtedy zrodziła się forma. Ja nigdy na początku nie wiem, jak książka będzie wyglądała.
A forma jest imponująca. No 540, no to chyba i na pani to robi wrażenie, że...
Tak, ale ta książka tak naprawdę powinna być grubsza, bo ja o wielu kobietach nie napisałam, ale grubszej po prostu już nikt by nie dźwignął.
A pani też takiego kobiecego domu w gruncie rzeczy.
No tak.
Prawda? Bo i mama, o której jest sporo w tej książce, nic dziwnego, ale także mama mamy tutaj
moja
także zaistniała.
Moja babcia była bardzo mądrą, fajną kobietą, chociaż bardzo prostą.
Tak, ale... tak pani o tym pisze, że ona może nie do końca kształcona, ale taka chętna, żeby wiedzieć.
Wszystko
żeby wiedział. Słuchać Wolnej Europy na przykład.
Tak, i Radia Tirana. Wszystko. Babcia słuchała i była otwarta i była niesamowicie tolerancyjna. Nawet akceptowała bez jednego skrzywienia mody mini. Która była, tylko się pyta, czy to modne? Aha.
Ale zakładała, czy...
Nie, u mnie tolerowała. Okay. Babcia nie, babcia...
Pod tym względem
no, była po prostu zwyczajna i normalna. No, no kobieta 70-lecia nie chodziła w mini.
Ale jednocześnie była w niej taka... No taka duża mądrość i w gruncie rzeczy chyba jakiś spokój, bo jak pani cytuje, zdaje się jakiś fragment listu... jej do pani mamy, kiedy była w więzieniu za grudzień 70. Mm-hmm. Notabene jedyna skazana
tak,
za grudzień 70. Tak. To pisała, bądź godna i wracaj do starej matki.
Tak.
Bądź godna.
Tak. Bo taka moja babcia była i uważała, że honor jest najważniejszy.
A skąd ona się wzięła w Gdyni?
Przyjechali na początku lat 30. Z babcia, dziadek, z trójką
budować?
Dzieci. Budować? Nie, dziadek był po prostu robotnikiem i pracował w porcie. Moja mama to jako czwarte dziecko już urodziła się w Gdyni. Potem byli wysiedleni w czasie wojny, jak większość tych przybyłych mieszkańców. No i w 45 roku natychmiast wrócili, bo Gdynia stała się ich miejscem.
No właśnie, i pani miejscem.
I moim.
Mhm. I tych kobiet.
Tak.
Gdyńskich opisanych. To za chwilę wrócimy sobie do kobiet. Chyba na chwilę do Franciszki Cegielskiej też, bo to w końcu wczoraj rocznica jej śmierci. To Gdynia Główna Osobista z Małgorzatą Sokołowską. Gdynia Główna Osobista, Małgorzata Sokołowska i jej kobiety. Całe mnóstwo tych kobiet. A policzyła pani ile kobiet?
W indeksie nazwisk jest 1000 nazwisk, ale oczywiście nie o wszystkich pisze więcej, mogą się tylko tam przewijać. Mm-hmm. Indeks nazwisk zawiera tylko nazwiska kobiet, ale to nie jest z powodu mojego jakiegoś tam damskiego szowinizmu, tylko po prostu już się mężczyźni nie zmieścili. Ja zrobiłam indeks dla całości, ale książka już przerastała moją umowę z drukarnią, i się nie mieściła. I to byłaby i cena dużo wyższa i tak dalej. Więc po prostu z bólem serca, ale usunęłam wszystkich panów.
I taniej wyszło.
No troszkę taniej.
No to ładnie. Wszystkie te 1000 kobiet znajdą państwo w książce Kobiety Gdyni. Ale jeszcze chwilę trzeba poczekać na tę książkę.
No już jest na maszynach, że tak
na
powiem.
Maszynach. No dobrze, to potem będzie na półkach.
6 listopada
po maszynach. Franciszka Cegielska, kobieta, która znaleźć się oczywiście musiała w tej książce z wielu względów, poza tymi oczywistymi, także i dlatego, że mamy rok Franciszki Cegielskiej, bo to 15. rocznica jej śmierci, wczoraj dokładnie. Pani znała osobiście?
Tak, tak? Oczywiście. Wtedy pracowałam jako dziennikarka, więc miałam dosyć częsty kontakt. Poznałam Franciszkę jeszcze jak była szefową Komitetu Obywatelskiego. Wtedy wszyscy byli ci opozycjoniści tacy bezpośredni, więc tam żadnego mówienia do
no
siebie.
Właśnie, na ty.
Pani tylko na ty, wszyscy, Franka jestem. No i kiedy została prezydentką, ja ją spotykam w urzędzie i mówię, dzień dobry pani prezydent. Jaka pani prezydent? Franka jestem. I ogromnie mnie ujęło, że
taka została.
Tego się trzymała, tak. Ale oczywiście w momentach publicznych zawsze mówiłam pani prezydent, ale kiedy rozmawiałyśmy w gabinecie, jakieś rozmowy robiłam, to zawsze było Berty.
Prezydentką została czy prezydentem? No wtedy to prezydentem.
Prezydentem, ale prezydentka w tej nazwie to nie jest, to jest po prostu samo ciepło. Nie, tak, zaczęłyśmy na nią mówić jeszcze zanim zaczęły się te ministry
naprawdę?
I inne.
Tak?
Tak, to była nasza prezydentka. I to w tym nie ma tego na siłę wymuszanych żeńskich końcówek do męskich zawodów.
To było dla niej
zawodów.
Po prostu.
To była, i o nikim innym byśmy tak nie mówili, tylko o Franciszce. Nasza prezydentka.
90. rok. A to było oczywiste, że to ona ma być? Pamięta pani, jak to było?
Chyba nie do końca oczywiste.
No bo właśnie, znaczy, bo teraz jak się patrzy na historię Gdyni i na historię...
To było jedynie słuszne.
Tak, znaczy to jest oczywiste. No tak, była Franciszka Cegielska, tak? Franka była i potem już była ta Gdynia, którą mamy teraz tak naprawdę. No ale wtedy?
To aż tak oczywiste nie było i było takie trochę oglądanie, zaskoczenie. Mhm. Ale dość szybko się okazało...
A była liderką taką, no właśnie, no, było mnóstwo ludzi z opozycji, którzy działali, robili, tak? I była ona.
No, ja tego fenomenu nie jestem w stanie w tej chwili wyjaśnić. Mhm. Widocznie miała w sobie to coś.
No tak.
To trzeba mieć to coś. Trzeba mieć taką iskrę daną od Boga, że jest się liderem, że ma się charyzmę, a ona ją po prostu miała. I to spowodowało, że została wybrana, bo przecież na początku była wybierana przez radnych. Wybory bezpośrednie były dużo później.
No tak, i to też ciekawe, jak się popatrzy na historię jej bycia w Gdyni, tą prezydentką właśnie, no to raptem ile lat? To 8 zdaje się, tak? 98.
Tak, dwie kadencje.
No więc właśnie, w gruncie rzeczy niewiele, jak się teraz patrzy na kolejną N kadencję Wojciecha Szczurka, a jednak ona piętno odcisnęła znaczne. A dlaczego?
Znaczy nie powiedziałabym piętno, bo piętno dla mnie...
A, że źle.
Że źle.
No to dała się zapamiętać.
No taki piękny jej ślad na ziemi. Piękny. I dla Gdyni bardzo dobry. Mhm.
A ten 98 pani pamięta, kiedy ona w ministry szła? Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tego jakoś tak bardzo dobrze. Czy jak się to odbierało? Czy że ona zdradza tę Gdynię i idzie tam wyżej?
Nie.
Bo przecież ona powinna być tu, w tym samorządzie, bo go tworzyła.
Tak, ale tak odbieraliśmy, że po prostu zaczynała przerastać swoje stanowisko i szukać czegoś innego, a człowiek musi szukać. Mhm. Frankę zaczęło popychać, nosić w inne miejsca. Potem po czasie pomyśleliśmy, że może to był błąd, ale wtedy to się wydawało absolutnie naturalne. Po 8 latach szefowania samorządowi mogła to, czego się nauczyła, zanieść wyżej, pokazać. Mhm. Ale okazało się, że to dalej to wcale nie jest takie proste przenoszenie tych własnych mądrości i sukcesów. Bo...
No właśnie, bo przeszła do historii jako świetna prezydent Gdyni, ale jako minister... Znaczy, my zapamiętaliśmy jako prezydenta Gdyni. I,
tak.
I tyle, tak? Te ministry, raz, że to kapryśne już urzędy są.
Bardzo i tak, to się jakby może być wrogowi się życzy, żeby poszedł w ministry.
Więc właśnie, no plus tak naprawdę, gdyby została tutaj w Gdyni, to jak się okazuje, cieszylibyśmy się jej obecnością niedługo.
Tak, no
bo
tak.
To był 2000 rok, kiedy umarła. A słabości to ona miała. Do papierosów na przykład.
Do papierosów, mocnej kawy. Aha.
No taka, ale właśnie z krwi i kości. Albo taki człowiek.
To były takie słabości chyba najbardziej charakterystyczne dla opozycjonistów. Oni w tych oparach, dymu,
niezdrowo.
Czarnej kawy.
Nomen, tak. Nomen. Minister. Zdrowie potem.
No tak, ale nie ona jedna.
To prawda, że w tym resorcie to właśnie...
A ona jeszcze nie była lekarką, a doktor Religa był lekarzem, a mm-hmm. się nie rozstawał z papierosem.
Tylko dobrze o Franciszce Cegielskiej? Znaczy, to nie jest tak, że jakiś taki mit sobie też stworzyliśmy, czy ona po prostu...
Ale to miło mieć mit. Każdy ma
nie
wady.
Narzekam.
Każdy
nie, nie
ma
narzekam.
Wady, ale czy to jest powód, żeby te wady wyciągać i pielęgnować? Miała wielu przeciwników Franciszka. Mhm. Przecież nawet kiedy rok po jej śmierci jej imieniem nazywano szkołę, która powstała za jej kadencji, no to radni SLD strasznie się burzyli i protestowali. Także wrogów zawsze miała. Donosicieli zawsze było pełno. W początkach jej kadencji... A ja wtedy pracowałam w dzienniku, to naprawdę naszukaliśmy się różnych rzeczy, które Franka na lewo robiła, czyli na przykład jakieś działki w Orłowie. Z początku to reagowaliśmy, sprawdzaliśmy, za każdym razem była to bzdura, to potem już nawet nie zaczynaliśmy, mhm. bo to nie było sensu. Ale takich złych języków było. To jest zawsze. To jest taka ludzka natura.
A skoro o kobietach mówimy, to kobiet wokół niej? Też tam parę się pojawiło, prawda? Ale to był taki kobiecy magistrat?
Nie, tylko że ja w książce je powyciągałam. No bo, znaczy była tak, pierwsza w historii prezydent, kobieta, pierwsza w historii dyrektor urzędu, czyli Ania Stopka, pierwsza w ogóle rzeczniczka, czyli Jasia Grajter. I od Franciszki było tak, nie można napisać o kobietach Gdyni bez Franciszki. Ale nie można napisać o Franciszce, nie wspominając ani Stopce, nie wspominając Jasi Grajter, o Beacie Wachowiak-Zwarze, Janie Zielińskiej, no Ewie Łowkiel, no tych kobiet było dużo i wszystkie fajne, mądre rzeczy robiły.
Bo Gdynia jest kobietą.
Ja bym tak nie mówiła. Nie, no, czy, bo można tak mówić, że w Gdyni się udaje, bo jest kobietą, a Gdański z facetem, więc może nie zawsze.
A tego nie chciałem,
ale to nieprawda.
Ja też nie chciałem.
Ja też tak nie mówię.
Okej, okay. Ale to jest ta Gdynia, która i to można wyczytać w pani książce, w 37 zdaje się, w 37 roku, tak. To był jednak, to było męskie miasto. Tam było więcej facetów.
No było męskie miasto, nie. No,
54% mężczyzn.
Tak. I to jedyne w Polsce, gdzie...
No więc właśnie.
Ale z tego też powodu kobiety miały tam wielkie branie. No. I w gazetach można było przeczytać, że Gdynia to jest Eldorado dla kobiet.
No tak, nawet można
mogły przebierać jak w ulęgałkach.
Tak, ale były też takie systemy motywacyjne dla kobiet, żeby tych panów gdzieś tam wyciągać i no złapać ich tak naprawdę, tak? Bo zdaje się takie imprezy jak Podkoziołek w Ribierze. To tam jak pani przychodziła z trzema panami, to dostawała 12% zniżki.
A jak przyprowadziła pięciu, to już darmo wchodzili panowie.
No więc właśnie, tak. A nawet były nagrody. Im więcej, tym lepiej. No
ale to była taka jedyna z Poznania przyciągnięta impreza. Bo to jest ciekawe, że kobiety przyjeżdżały z najróżniejszych regionów i różne obyczaje ze swoich regionów prowadzały w Gdyni. No Podkoziołek to była bardzo fajna impreza.
No, dla panów też, myślę.
I dla panów też.
I dla pani. Kobiety Gdyni z Małgorzatą Sokołowską w Gdyni Głównej Osobistej. To za chwilę sobie powiemy o pierwszej letniczce, między innymi. A także o takiej pani, ona się nazywała Janka Szulcówna z Grabówka. Przyjechała, no będą z Poznania, taksówką, jako Amerykanka. I o tym więcej już za chwilę. Gdynia Główna Osobista, Małgorzata Sokołowska, autorka wielu książek, ale dzisiaj akurat głównie autorka książki Kobiety Gdyni. No to ja już się dowiedziałem, to państwo też się dowiedzą, że doktorat z tego będzie?
Nie, z tej książki nie, to z innej.
Ale z kobiet.
Z kobiet. Wizerunek kobiet w przedwojennej prasie gdyńskiej. Już mam nawet legitymację. Jestem studentka.
Pani doktor. I studentka.
Studentka jest.
To nie tylko flamenko ćwiczy, ale jeszcze doktorat ćwiczy.
Zobaczymy, no co z tego wyjdzie.
Nieźle. A co się pani tak w tych kobietach postanowiła wyspecjalizować?
Bo ja się zawsze fascynowałam zmianami, przemianami obyczaju. Mhm. A na podstawie oglądania zmiany stosunku do kobiet, można też przemiany obyczaju. Bo gdy były pierwsze posłanki,
tak.
A tu trzeba powiedzieć, że prawo głosowania kobietom dał dekretem Józef Piłsudski w 18 roku. Francja dopiero w 33 roku wprowadziła, a Szwajcaria dopiero w latach 90. XX wieku. No więc panie miały prawo głosowania już od 20 roku, od 1918 roku, ale kiedy pojawiły się pierwsze posłanki, to budziły ogólną wesołość wśród panów.
Kobity tam idą.
Tak, i się cieszyli, że jak ładna i młoda, ojej, to każda partia taką powinna mieć, to na pewno będą łagodniejsze obyczaje.
Tak dekoracyjnie.
Tak dekoracyjnie i z takim pobłażaniem patrzyli. No trudno, no jak kapelusik z piórkiem jeden się pojawi, a niech będzie. No a tutaj mamy teraz trzy kobiety o władzę walczą.
No właśnie.
A tutaj
czasy.
Był kapelusik z piórkiem.
Ale też trochę przez panów wystawione.
To nie szkodzi.
Co walczą.
To nie szkodzi, bo stwierdzili, że sami nie dadzą rady. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. No to jest bardzo już stare powiedzenie, a ciągle aktualne i coraz aktualniejsze.
No dobrze, to tak ogólnopolsko, zatem zaraz cisza wyborcza będzie, to cisza, cisza o tych kobietach. No o tych gdyńskich porozmawiajmy. Obiecałem pierwszą letniczkę. Jak się czyta o tej pierwszej letniczce, a to była Maria Sikorska, tak. Zdaje się, pani z Warszawy, to też sobie można uświadomić, że nie takie to było znów oczywiste, żeby do Gdyni, czy Gdynię jako letnisko traktować. Przecież ona jak tam przyjechała, to był no, lata 30.
Ale skąd?
Nie, wcześniej jeszcze?
Skąd? Ona przyjeżdżała jeszcze w czasie pierwszej wojny.
A, tak, nie, zanim faktycznie, Polska... tak, nie, przepraszam, 1910 mniej więcej.
Czyli jeszcze sprzed pierwszej wojny, tak.
Tak, tak, to prawda. Jak ona się pojawiła w Gdyni, to pewne takie zdziwienie budziła we wiosce, no bo to...
No, we wiosce, ale ta wioska już... Powiem, zdziwienie i radość na pewno, ponieważ ta wioska, nie mogąc uzyskać u Prusaków zgody na zbudowanie portu rybackiego, postanowiła się rozwijać w stronę turystyki. Wiele nie miała, ale zaczęły powstawać przy ulicy wówczas obecnej 10 lutego, a wówczas ulicy Kuracyjnej, pierwsze pensjonaty. One stoją do dzisiaj. Jak się od strony świętojańskiej idzie do dworca, po prawej stronie mamy pierwszy pensjonat zbudowany przez Jana Radkiego, drugi pensjonat przez Jana Radkiego, potem do dzisiaj stoją te domki, po lewej stronie już zostały zburzone, ale jeszcze niektóre pozostały, no i zbudowali ten dom kuracyjny. Stąd była ulica Kuracyjna, wiodła do morza. Więc jak się pojawiła lotniczka, to ta na pewno musiała radość
Jedna,
zbudzić.
Jedyna, pierwsza. No, ola Boga.
Ale z Warszawy.
No.
I to niesamowicie taka przedsiębiorcza i potem przedzierała się do tej Gdyni każdego roku i agitowała wśród swoich znajomych warszawskich, żeby nie jeździć do tych niemieckich copotów, tylko tak, że
marketing
jeździć
szeptany,
do kaszubskiej taki. Gdyni. Tak. Mm-hmm.
No tak, ale potem też walczyła o obyczajność.
Ale no,
to już jest jak inna rzecz.
Ale tak, i to też jest bardzo zabawne i to jest taki cudny folklor, ale to jeszcze za czasów Gdyni wsi, kiedy ona do Jana Radkiego, do wójta Gdyni uderzała, żeby letnicy, którzy wylegują się na plaży, w strojach plażowych nie wychodzili na ulicę, ale te stroje plażowe wcale nie wyglądały jak
ale,
dziś.
Ale ba, żeby oni na ulicę nie wychodzili, żeby nawet była tylko jakaś część, cząstka plaży.
Bo były ogrodzone łazienki. Były łazienki damskie, łazienki...
Gdzie tam te bielizny na chwileczkę tylko i żeby jeszcze ci panowie się nie obok pani
ale
pojawiali.
Ta bielizna to zakrywała większość.
A Sikorska się i tak oburzała. No. I na fotografów się oburzała, że chodzą, no buszują właściwie po tej okolicy.
No bo to była warszawianka.
Do plaży nie nawykła.
Nie nawykła do wody, do jeżdżenia do wód.
No były też te kostiumy takie piżamowe, tak, że tak powiem.
Tak, też budziły u niektórych zgorszenie, nawet ale pani były... uwielbiały w nich się pokazywać.
I to już na ulicy nawet.
Tak, jest, tak. Mam wiele pięknych zdjęć, w książce też są.
Tak, zdjęcia jeszcze są panie dużą piżamach. Wartością.
Tak,
tak, ale no nic dziwnego, że się przechadzały ulicami. Teraz mogłyby bez problemu, żadnej sensacji.
No teraz znowu się w drugą stronę poszli, zwłaszcza panowie, którzy po Sopocie na przykład promenują sobie w samych majteczkach, epatując owłosionym torsem, wchodząc do restauracji,
nie zawsze muskulaturą.
Nie zawsze, tak, w ogóle nie zawsze ładnym tym ciałem. Budząc często powiedzmy, nie, są takie obrzydzenie wśród gości.
Czyli jakaś taka Sikorska by się znów przydała.
Przydałaby się, tak.
Tak było, z pierwszą letniczką. Tak podzieliła sobie pani te kobiety, słusznie, bo właściwie wraz z rozwojem miejsca, z rozwojem Gdyni, to też i pewne kategorie kobiet nowych się pojawiały, na przykład marynarzowe. To przecież wcale nie było takie oczywiste.
Tak, to nowa grupa społeczna.
Tak, bardzo specyficzna zresztą. Nie zawsze szczęśliwa.
Tak.
Prawda?
Tak, ale te dzięki takim dyskusji w gazetach, w gazecie przedwojennej, w Dzienniku Gdyńskim, można to tak naprawdę zrozumieć, na czym polegał ta istota zupełnie nowej grupy społecznej, marynarzowych, kobiet, które no, wszystkim musiały zajmować się same musiały wychowywać dzieci. Bo
nie były świadome do końca tego wyboru. Znaczy, tak. One wybierały w tym fajnym stroju, który pływa i właściwie cały świat przed nim, więc one myślały, że przed nimi też cały ten świat, a potem się okazywało, że on na morzu, ona na lądzie.
Trochę
i
świata
tu życie.
Też oglądały, owszem, ale marynarzowe przedwojenne i marynarzowe powojenne i status marynarza wtedy i w PRL-u, to są zupełnie dwie różne grupy.
Choć kwestia rozłąki ta sama.
Rozłąki ta sama i wielu problemów ta sama, tylko inny charakter jakby miała ta grupa społeczna, ponieważ PRL był zamknięty, A marynarze byli tą jedyną grupą, która widziała świat. A ja też jestem z rodziny marynarskiej i te dzieci...
Ja się żeniłem.
Z rodzin marynarskich się nie mówiło, że mój tata pracuje, mój tata pływa.
No tak.
A był dostęp do tych dóbr, a równocześnie przymuszanie marynarzowych, żeby te nędzny dodatek dewizowy w jakiś sposób obracały na pożytek rodziny, a równocześnie były oskarżane, że są handlarami, bo etos kupca po wojnie został totalnie zniszczony.
No tak, bo to był taki spekulant już bardziej.
No tak,
nawet.
Każdy kupiec był podejrzany o spekulację, no bo kupił, sprzedał.
Tak. I zarobił.
No to prawda? Skandal.
Skandal, bez sensu zupełnie. Marynarzowe, owszem, nagle się pojawiają i to często, to też napływowe kobiety, prawda?
No, większość była napływowych, dlatego ja dałam pod tytuł tak, że to są kobiety z kraju i ze świata, urodzonych od stacji Mandżuria, jak dr Tickosko, do miejscowości we Francji, w której urodziła się Franciszka Cegielska.
No tak. I trafiła tutaj.
Tak, urodził się w Berlinie, w Odessie. Dajcie mi nazwę miejscowości, ja wam znajdę gdyniankę stamtąd.
No taka jest ta książka. Taki, jak sobie w niej poszperać i popatrzeć na różnorodność tych kobiet i różnorodność ich życiorysów, początków, to tak
postaw,
właśnie jest.
Postaw, zachowań, działalności, tak.
A to rzeczywiście... A nie jest trochę tendencyjna książka? Czy w tym sensie, że nie wiem, dochodzimy do rozdziału lekarki. Nagle się okazuje, że właściwie cała ta Gdynia lekarkami, a nie lekarzami stała?
Ale ja piszę o kobietach.
No ja wiem, no.
Ale pojawiają się lekarze, pojawiają się mężczyźni. Przecież przy
ja tak nie śmiało,
pięknej doktorowej męskie. Krzyżanowskiej pojawia się jej mąż, doktor Jerzy Krzyżanowski, który pomógł przyjść na świat połowie Gdyni. On się pojawia, trójka doktorów się pojawia jako rodzice chrzestni
trojaczków tak,
które się urodziły z jakiejś tam biednej, grabówkowej rodziny. Także mężczyzn jest dużo. Indeks nazwisk, dlatego musiałam wyrzucić mężczyzn, bo on
ja
byłby
wiem,
tak
pytanie,
duży,
tak,
żeby się nie zmieścił mężczyzn. Te kobiety przecież same nie istnieją. Ja ich nie odrywam od rodziny. Od ojców, od mężów, od synów.
Dobrze, dobrze. Kabaleczna pisarka, kobieta. No.
Sorry.
Janka Szulcówna z Grabówka. To jest fajna historia. Jedna z wielu oczywiście w takiej kategorii. No, było nie było, kryminalnej.
Tamska kronika kryminalna.
Tak, właśnie. No, fantastyczna jest. Fantastyczna. Ta Janka Szulcówna z Grabówka to miała gest, bo to historia opisana w gazetach na on czas, która wsiadła w taksówkę w Poznaniu, kazała się obwozić po tym Poznaniu, a potem jak dojechała do jakiejś takiej drogi, która gdzieś tam prosto wiodła, zapytała, a dokąd ona, a to mniej więcej na Gdynię, dobra, to jedziemy do Gdyni. I ona Amerykankę udawała na dodatek, prawda? I dojechała do tej Gdyni.
Dojechała.
I nie zapłaciła.
Nie.
Nie.
Powiedziała, że na chwileczkę wychodzi, że idzie po jakieś jedzenie, przyniesie również kierowcy, no i zniknęła, kiedy kierowca zawiadomił policję. Policja była zresztą bardzo skuteczna, ta gdyńska. Błyskawicznie ją znaleźli w jakimś tanim barze, gdzie jadł jakąś tam groch z kapustą.
Za 60 groszy. A rachunek był na taksówkę.
No,
na taksówkę, to jasne. No, ona jedną z wielu takich postaci. A myślę, że musiała pani mieć radość taką, jak takie kobiety pani znalazła. No bo one takie nieoczywiste.
No tak,
jako bohaterki.
Ale też sposób opisywania. Język przedwojennych gazet jest po prostu... To jest poezja. Mhm. Jak się czyta o Schopenfeldziarkach, oczywiście zaraz przychodzi na myśl wabank. Schopenfeldziarki to były takie, które po prostu kradły w sklepie. Były też kobiety, które próbowały oszukiwać nie na wnuczka, tylko na córkę.
A był tam taki przypadek.
Jest taka, tak. Ale to musiała być na pewno przyjezdna kobieta, bo ona poszła do Jana Radkego, który miał kamienicę przy ulicy Świętojańskiej. Powiedziała, że jest córką Różkowskiego, który mieszkał dokładnie miał kamienicę dokładnie po drugiej stronie ulicy. Powiedziała, że chce pożyczyć tam ponad 1000 zł, tatuś odda. Jak następnego dnia przyszła, bo Jan Radkę ją zaprosił.
Licząc na 1000.
Tak, no to czekał Jan Radkę, pan Różkowski i policja.
I tu się przeliczyła. A prostytucja?
Och, kwitła. Ach. Jak to opisały gazety, nierząd w Gdyni bardzo się rozwielmożnił.
I to przedwojenne, ale przecież to temat jest, że tak powiem...
Tak. Był, jest i będzie zawsze, i dyskusje zawsze będą.
I spenetrowany przez Sokołowską.
Może nie do końca, ale...
ale opisany.
Ale opisany, tak.
No dobrze,
kiedy robiłam w 90 roku wywiad, właśnie tam na przełomie dwóch ustrojów, wywiad z dwiema paniami tej profesji.
Naprawdę? Robiła pani takie wywiady?
Tak, w książce jest, pan nie doczytał.
A to tego nie doczytałem.
Bo pracowałam wtedy w Gazecie Gdańskiej i siedzieliśmy na kolegium i tak rozmawialiśmy. Wszystko wtedy było w kryzysie. Czego się nie dotknęło, było w kryzysie.
Tylko ta branża nie miała
kryzysu. A ja taka już trochę znudzona, mówię, jeszcze brakuje kaw w kryzysie. A mój naczelny mówi, to zrób. No i musiałam zrobić. I zrobiłam i to było ciekawe. Ale między innymi...
Ale to jakie pani znalazła?
Poprzez moją koleżankę, która była DJ-em w restauracji. I ona mnie ściągnęła. Panienki przyniosły sobą pół litra, wypiły przed pracą, rozpiły te pół litra, trochę się wyluzowały. Wywiad był bardzo, uważam, ciekawy. Bardzo szczerze mówiły. Ale do czego dążę? Między innymi mówiły, że trzeba by to zalegalizować, ponieważ no, istniał zawsze i chciał mieć swoje związki zawodowe, co oczywiście tam burzyło innych. Ale wtedy mi się przypomniało, że w średniowiecznym Rzymie prostytucja była opodatkowana i dzięki temu mury obronne można było remontować. No. Może to jest sposób opodatkować. Mm-hmm. Ale o tym nie piszę. W książce wyjechaliśmy zupełnie.
No tak, rzeczywiście pojechaliśmy. Dobrze, a jeszcze do nich wrócę. Ale dobrze wam się rozmawiało?
Tak.
Tak? Ale to pół litra to rozpite one.
Tak, ja specjalnie samochodem przyjechałam.
Pani na trzeźwo. A z autoryzacją nie było problemu?
Nie było czegoś takiego? Nie żądały autoryzacji, jedynie ja obiecałam, że po prostu nie podam skąd są, ani nie podam żadnych nawet inicjałów, więc była jedna A, druga B. I że z jednego z lokali gdyńskich.
One były szczęśliwe? Czy o tym nie rozmawialiście?
O tym, znaczy, myślę, że pod koniec tej butelki to szczęśliwsze.
A, no tak. Okej. A Pelagia Anflinkowa, bielizna, trykotaże, galanteria.
Słynna kupczyni gdyńska.
Poznanianka.
O poznaniaku wielu było w Gdyni. No, ale to była, ona przyjechała na wywczasy. W 26 roku. Ale poznanianka nie przyjechała na wywczasy z pustą torbą, tylko trochę swoich towarów.
I jak się zorientowała?
I sprzedała je na pniu, więc natychmiast wysłała umyślnych po więcej i już została w Gdyni. Bardzo była energiczna, fantastycznie śledząca konkurencję, bo kiedy pojawiła się w Gdyni, zaczęła się reklamować firma, która sprzedawała kołdry z pierza jakiś tam i puchu, to ona natychmiast dała reklamę, że zakup kołdr to jest sprawa bardzo taka kwestia zaufania. Mm-hmm. Nie można od byle kogo kupić.
I ona wierszem też pisała.
Znaczy nie wiem, czy ona pisała. Ja myślę, że tam zawsze jakiś domorosły rymopis się znalazł i tam jej rymowali.
Ale były rymowane.
Jej reklam jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ja tu dałam tylko taką próbkę różnych. Ale to były na każdą okazję. Czy bal przebierańców, czy zbliża się zima, czy gwiazdka. Trzeba było zawsze kupować u
To a propos reklam, to nie pamiętam już o którą restaurację chodziło, ale była taka, która miała nie najlepszą opinię i było takie ogłoszenie.
Piątek, słynna u Piątka.
Tak, u Piątka, a potem u Piątkowej. Bo to...
Ale już nie Piątkowa nie miała restauracji, tylko sklep. Jak ja znalazłam to ogłoszenie, to było na całą kolumnę w gazecie. U góry Piątek pisał, że ma dosyć kalumni na niego rzucanych i zamyka lokal. A pod tą jego reklamą, anonsem, był anons Małgorzaty Piątkowej, że w tym samym lokalu otwiera sklep. I u niej był alkohol i to niewiele się różniło. Ale mogłam pokazać panią Piątkową.
No właśnie, ale tam był konflikt między nimi? Czy to była przedsiębiorczość
Nie,
w ramach
Nie, to była przedsiębiorczość w ramach... Tak, tylko no jak się czyta wspomnienia, czy Juliana Rumla, innych ludzi, którzy tutaj przyjechali do Gdyni w latach 20. budować to miasto, to każdy wspomina o knajpie Piątka, gdzie dochodziło do ekscesów, do burt, bujek i tak dalej. No i pewnie o tym też mówiono i w gazety pisały, o tym, co się działo u pana Piątka, więc pan Piątek wziął się i obraził.
A Piątkowa wzięła się i
to potem to była w sumie tragiczna postać, jak wielu gdynian, bo on został zamordowany w Piaśnicy. i pani Piątkowa potem się pojawia wśród tych wdów piaśnickich, o których
tak,
ja piszę.
Tak, w zupełnie innym nastroju,
nastroju, świecie już.
To ja jednak pozostanę przy tamtym nastroju, a słodka dziurka to, ach, co to było?
Ach, jak się
za przeproszenie.
Rozmawia z gdynianami, którzy, powiedzmy, lata 60., 70. pamiętają i jak się spyta, czy pamiętają te najlepsze na świecie rurki, to aż oczy do nieba wznoszą.
To właśnie w tej dziurce.
To właśnie w tej słodkiej dziurce.
A gdzie była słodka dziurka?
Tam, gdzie teraz jest Dom Kupca na ulicy Armii Krajowej.
Aha. No jest.
Armii Krajowej 40. Tak. Wtedy się nazywało 22 lipca. Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawa i bardzo piękna historia. Pani Łończukowa to jest jedna z pierwszych kamienic. Ja piszę o właścicielkach kamienic. I kiedy patrzymy na stare zdjęcia świętojańskie, czyli gdzieś tam z roku 25-6, to mamy dwie kamienice. Jedna na wprost kościoła, to jest Łończukowej, i druga to jest Hojkówny. A reszta to jak takie szczerbate dziąsło wygląda świętojańska. I adresy podawano w Gdyni przez wiele, wiele lat, jak na wsi. Mieszkam w Gdyni, ulica Świętojańska, dom Hojkówny.
I tyle.
I wszyscy wiedzieli przecież, gdzie. No i właśnie pani Łończukowa, ta jedna z pierwszych właścicielek kamienic gdyńskich po wojnie, miała pusty sklep i nie wiedziała, co z nim zrobić. Zaczęła piec jakieś tam babeczki, które natychmiast znikały. Kilka razy takie upiekła i wtedy przyszło do niej dwóch panów. Ale to nie byli ci panowie, co później przychodzili, tylko to było dwóch lwowskich cukierników, którzy się zapytali, czy ona by się zgodziła, żeby oni swoje wypieki u niej stawiali. No ona się zgodziła i właśnie to byli ci twórcy tych najlepszych na świecie rurek. Zresztą nie tylko rurek, ale ja całkowicie te rurki pamiętam.
Tak? Chodziła pani na rurki?
Tak,
tam?
Ja chodziłam na rurki do słodkiej dziurki. Kto tam nie chodził? Lwowskie wypieki były słynne nawet w Paryżu. I się nie dziwię. Naprawdę, jeżeli przez tyle lat pamięta się smak i kształt i wygląd tych rurek, to było coś niezwykłego. No potem przyszli inni panowie i musiała zamknąć.
Właśnie,
ale wtedy miała swojej kamienicy.
No tak, bo skoro było tak dobrze, to dlaczego było tak źle, że trzeba było zamknąć? To 74 rok. To przez tych panów, tak?
Nie. Przez panów zamknięto w 51 roku. Ale krótko potem, w tym miejscu, gdzie jest teraz Dom Kupca, był barak. I na barak w czasie jakiejś tam wichury zwalił się kawał dachu z innej kamienicy. I trzeba było ewakuować mieszkańców tego baraku. I wtedy pan Łończuk wyprosił w urzędzie, że on odremontuje ten barak, jak pozwolą mu tam otworzyć kawiarnię. No i dostał zgodę. Gdzieś wyszukał, albo miał może schowany, jeszcze przedwojenny ekspres do kawy. No i właśnie, wtedy wrócili ci lwowscy piekarnicy, cukiernicy. No potem lata 70. to już to wszystko się zmieniało, no i państwo Łończukowie, pani Łończukowa też już była wiekową kobietą, czasy się zaczęły zmieniać.
A to skoro jesteśmy naprzeciwko kościoła, tak? Bo to,
tak.
No to nie można nie wspomnieć o bardzo ważnej kobiecie Gdyni, dzięki której ten kościół w ogóle powstał. Podała działkę.
Elżbieta Skiercz,
no
tak,
właśnie.
Tak.
No gdyby nie to, że ona z tą działką, parcela.
Borys Karnicki bardzo pięknie napisał o Kaszubach gdyńskich, że sprzedają grunty pod budowę portu, potem 1/3 oddają na kościół, a za resztę kupują kamienicę albo co innego robią i żyją sobie jak najszczęśliwiej. I to, co ja tak wyśledziłam też w gazetach, na chwałę Bożą Kaszubi dawali hojnie i
no tak,
chętnie.
Bo rzeczywiście to nie tylko Skierczowa dawała.
Skierczówna,
przepraszam.
Chyba starsza panna.
Przepraszam, z tym szacunkiem w takim razie. Bo parę jeszcze tych kościołów powstało właśnie dokładnie na tej samej zasadzie.
Tak. Emilia Wojewska dała pieniądze, 10 tysięcy złotych. To naprawdę, to był ogrom pieniędzy. W Cisowej dawali Kaszubi. Wilmowie dali pod kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na Grabówku też kościół powstał, dlatego że w tej chwili nie pamiętam nazwiska, jest w książce oczywiście.
No tak, ale kolegiata powstała i to też ciekawe, że nie do końca był tam entuzjazm księdza, zdaje się, który święcił to miejsce. On z Oksywia chyba był i to była kwestia takiej lekkiej animozji.
Bo tu chodziło przede wszystkim o to, dlaczego port ma nazywać się Gdynia, a nie Oksywie, skoro Oksywie jest starsze, większe i ma kościół. Ma parafię swoją. Gdynia należała do parafii oksywskiej. No to jak ksiądz z Oksywia miał tutaj radośnie święcić kaplicę?
Kaplicę.
Gdynianie to, podejrzewam, to, że to był drobny podstęp, bo zawiązali społeczny komitet budowy kaplicy. A jak ksiądz proboszcz z Oksywia kaplicę poświęcił, to zmienili plany i zrobili z tego kościół.
Ku rozpaczy księdza z Oksywia.
Nie, jakoś to się tak potem już...
Ma pani jakąś ulubioną kobietę?
Oj, kilka. No z tych przedwojennych to... To wiele, ale myślę, że no naprawdę dużo. Mogłam o nich mówić bez końca. Ale powiedzmy, no wybierzmy jedno. Maria Róża Frankowska.
A, pierwsza radna.
Pierwsza i jedyna radna przedwojenna, szefująca rodzinie wojskowej. Borys Karnicki pisał o niej, ojej, czekaj, zaraz, jak on nie... Flagowa Rzeczpospolitej. Duże złośliwości. Tam wkurzał się na nią bardzo. Ale to była naprawdę energiczna kobieta i potrafiąca zjednoczyć organizacje kobiece. Bo jak ona chciała zostać radną, to organizacje kobiece zawiązały zjednoczenie organizacji kobiecych. Iż taki szturm przyparły na panów.
Że wyjścia nie było.
Że nie było wyjścia i została, chociaż też no, w gazetach tam się wyśmiewano, lekceważono. No, czym ona się może zajmować? Co ta jeden kapelusik z piórkiem zmieni? Ale potem radna Maria Róża Frankowska postanowiła zostać posłanką. Próbował jej to wybić Franciszek Sokół z głowy. Nawet do jej męża biegał, ale żeby mąż wybił żonie z głowy, ale jak potem napisał, no cóż było robić, baba się uparła.
Najwięcej takich upartych
babek. Zajęła drugie miejsce, zdobyła mnóstwo głosów, kandydowała do Sejmu.
Uparte baby, czyli gdyńskie kobiety, to od Małgorzaty Sokołowskiej. To kiedy?
6 listopada o 18 Muzeum Marynarki Wojennej. Muzeum Marynarki Wojennej, bo będzie właśnie o flagowej Rzeczpospolitej.
No dobrze.
Między innymi.
To Małgorzata Sokołowska zaprasza. A ja polecam, bo książka przednia. I jeszcze mam wiele do nadrobienia, jak państwo słyszeli,
mimo
wszystko.
Ponad 500 stron, także.
No właśnie. A za tydzień w Gdyni Głównie Osobistej kobieta także. Joanna Kurowska, aktorka. W Gdyni urodzona. Jakiś czas temu. Do zobaczenia za tydzień. Za chwilę informacje w Radiu Gdańsk. Do usłyszenia.